O krok od rewolucji na największym rynku motoryzacyjnym w Europie niemiecki rząd i branża motoryzacyjna porozumiały się w sprawie programu zakładającego dopłaty dla osób, które kupią samochody elektryczne i hybrydowe. Program ma zacząć działać już od maja tego roku, a budżet wyniesie 1 miliard euro. W efekcie na niemieckich drogach ma pojawić się 400 tysięcy innowacyjnych pojazdów. Dziś po niemieckich trasach jeździ 40 milionów samochodów w ogóle. Premie dla kupujących będą finansowane po połowie przez rząd federalny i koncerny samochodowe. Program będzie limitowany. Decydować ma zasada, kto pierwszy, ten lepszy. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby zainteresowane pojazdami, których wartość nie przekracza 60 tysięcy euro. Jakie skutki wywoła ten program? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes Hydromechaniki. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
W Niemczech ruszają dopłaty do aut elektrycznych i hybrydowych. W efekcie tych uzgodnień nabywcy samochodów elektrycznych dostaną dopłatę w wysokości 4000 euro, a w przypadku kupujących auta z silnikiem hybrydowym premia wyniesie 3000 euro. No, nasi sąsiedzi, największy rynek motoryzacyjny w Europie, jak to porozumienie zmieni no, nie tylko ten rynek, ale także myślę, że i nasz w pewnym sensie.
Jeśli może to daje to nowy impuls dla gospodarki niemieckiej. To jest przemyślane, to jest bardzo dobry ruch w dobrym kierunku. Po pierwsze ochrona środowiska, po drugie ożywienie gospodarcze dla całych Niemiec, a po trzecie no, jest to tendencja, która będzie w najbliższych latach się rozwijała, chociaż te samochody mają jeszcze dosyć dużo do poprawienia, ale jak zacznie się to masowa produkcja, na pewno prace badawcze i rozwojowe znacznie będą przyspieszone i dadzą znacznie lepszy efekt końcowy, a Niemcy będą pierwszym państwem na świecie, które to wprowadza, bo wiemy, że są jeszcze Stany Zjednoczone, które też tam mocno działają na tym rynku.
No w Stanach to jest 7,5 tysiąca dolarów dopłaty no tak. Dla osoby, która kupi takie auto.
Ale mimo wszystko spadła sprzedaż tych samochodów o 7,5%. Też się zastanawiają eksperci, dlaczego tak się stało. No jeszcze właśnie ze względów technologicznych, długości przejazdu, temperatury, w których te samochody, to są takie techniczne sprawy, które tutaj nie powinniśmy omawiać. W każdym razie jest to, ja uważam, bardzo dobry ruch dla ożywienia gospodarki niemieckiej, a przede wszystkim przemysłu.
Kolejny taki ruch. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o
Maciej
Holandii,
Goniszewski.
Gdzie zapowiadają, że od którego tam roku? 2020 bodajże będzie obowiązek, że tylko i wyłącznie będzie można rejestrować samochody elektryczne. Więc kolejne,
nawet hybrydowych nie.
Tak, więc kolejne państwo, które, że tak powiem, kieruje konsumentów w tym kierunku, które uważa za najbardziej pożądany. No na pewno większy popyt na te samochody spowoduje, że one będą lepsze niż obecnie, może trochę tańsze. Tutaj pojawiają się obawy odnośnie źródła pochodzenia tej energii. Jedni mówią, że to jest przesunięcie tej emisji do elektrowni z wydechu samochodu i zwracają też uwagę na to, że w tej chwili do produkcji baterii w takich samochodach używa się litu. To jest dosyć rzadki minerał, pierwiastek, nie wiem jak to nazwać. Rzadko występuje w przyrodzie, jest no w związku z tym pewnie jego koszt będzie rósł, więc z tym się można liczyć, że pewnie będą szukane inne technologie, które umożliwią produkcję baterii do takich samochodów.
Ja mimo, że nie jestem entuzjastą interwencjonizmu państwowego, to uważam, że akurat w tym przypadku jest to bardzo rozsądne połączenie oddziaływania państwa z dogadaniem się z producentami. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, w modelu niemieckim w to wchodzi z jednej strony budżet, ale z drugiej strony wnoszą też określony wkład producenci, czyli ci, którzy bezpośrednio na rynku działają. I teraz, jeżeli taki kierunek zostaje nadany, to jak bardzo słusznie pan prezes mówił, to wywoła impuls nie tylko ekonomiczny, ale również impuls technologiczny. Dlatego, że siłą rzeczy będzie poszukiwanie lepszych rozwiązań, kolejnych rozwiązań. No i mamy wówczas ukierunkowanie pewne gospodarki połączone z korzyściami dla wszystkich zainteresowanych stron.
Mm-hmm, bo to oznacza też więcej stacji dokowania, więcej stacji szybkiego dokowania, więc tutaj ktoś też na tym zarobi, ktoś, kto będzie produkował te urządzenia.
I też będzie szukał kolejnych, lepszych rozwiązań.
Oczywiście. To jest miód na duszę przedsiębiorczości.
No, a ja się zastanawiałam w związku z tym, bo Niemcy są znani ze swojego proekologicznego nastawienia, ale to również zwykły niemiecki obywatel. Będą przesiadali się na te nowoczesne, na te ciche auta. A co się stanie z tymi starymi autami?
No te stare auta będą w jakiejś tam perspektywie czasowej. Nie, po pierwsze mówi się o tym, że nie będą rejestrowane, po drugie, że będą się powoli wykańczały, a po trzecie wydaje mi się, że też będą opłaty związane z emisją spalin znacznie rosły i one śmiercią naturalną tam będą wygasały. Na pewno może to nie będzie taki szybki proces, ale to będzie tak mniej więcej wyglądało.
Tak jak maluchy powolutku zniknęły z naszego krajobrazu, tak pewnie będą znikały te spalinowe samochody. Oczywiście to proces na...
Z krajobrazu niemieckiego, ale no, gdzie tak, one się pojawią?
Z naszego zniknęły maluchy. A tam...
Tak, oczywiście. Więc pewnie z takim będziemy mieli... Czy one się u nas pojawią?
No
pewnie, pewnie w jakimś momencie jakaś część tych samochodów do nas trafi. Ale jednocześnie będzie też proces, w którym będą trafiały te elektryczne samochody. No bo jeżeli ich się pojawi więcej na rynku niemieckim, to one też po kilku latach będą próbowali je sprzedawać, więc one będą też pewnie trafiały do nas. Nie mówiąc o tym, że no, jednak dochody nasze rosną i można się spodziewać, że ten proces sprowadzania do nas samochodów z zachodu też będzie coraz, że tak powiem, bardziej zamierał. Coraz więcej osób będzie stać na to, żeby kupić sobie jednak nowy samochód z gwarancją, z zabezpieczeniem, że w razie jakiejś awarii pojadą i on zostanie naprawiony, a nie ryzykować, że kupią samochód, który teoretycznie jest bezwypadkowy, a później się okazuje, że jest złożony na przykład z dwóch.
A jakie u nas musiałyby się pojawić zachęty, żeby, no oprócz tego, że na razie te samochody są jeszcze rzeczywiście drogie, no ale załóżmy, że przyjdą czasy, że Polaków będzie więcej stać na podobne auta. No i tutaj mamy jakby dwie grupy. Część proekologiczna, znacznie mniejsza, no i ta większa, kochająca ryk silnika, zapach spalin. Jak przekonać tych ludzi, żeby się przesiedli na te
Są samochody elektryczne, które wydają dźwięki podobne do
głośników.
Po drugie, samochody elektryczne są bardzo szybkie, w ciągu 5 sekund do 100 kilometrów się rozkręcają. Także to nie jest tak, że...
Ale zaraz będzie... muszą hamować na
nie,
światłach.
Nie jest tak. No tak, oczywiście. Ale jeśli chodzi o parametry techniczne, to one nie będą odbiegały. Jedynym parametrem, który będzie tutaj takim no, jeszcze niedoskonałym, wydaje mi się, to...
Osiągi.
Osiągi to będą w miarę dobre.
W trasach.
Tylko ile przejedzie się tym samochodem.
No właśnie.
Jaki odcinek, bez ładowania. To będzie jeszcze, ale mówię, to jest proces, który będzie szybko postępował, bo jak jest jakieś tam pole do zagospodarowania, natychmiast koncerny światowe się za to wezmą i wymyślą takie źródła magazynowania prądu dla poruszania się tego samochodu, że ja jestem dobrej myśli.
Czyli w miastach bezpłatne parkingi na przykład dla posiadaczy takich aut, to też pewnie
to na dzień dobry, a później to musimy za to płacić, bo przecież musi pani też wziąć pod uwagę, że Niemcy, żeby iść w tą zieloną energię i wyrazić zgodę na te wiatraki, na tą energię odnawialną, to zgodzili się też w referendum na droższy prąd, który jest znacznie droższy.
Mają bardzo drogi.
Bardzo drogi, ale to jest wybór społeczeństwa. Chcieli mieć czyste powietrze kosztem wyższych kosztów poniesienia na energię elektryczną.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 10.20, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes Hydromechaniki. To zmieniamy temat. Amerykański Bank Centralny nie podniósł wczoraj stóp procentowych. W oczekiwaniu wcześniej na decyzję Fedu nasza waluta traciła, a dzisiaj nagłówki gazet zwiastują niemalże Armagedon naszej waluty. To jak jest, panie profesorze?
Znaczy tak, rzeczywiście wczoraj zasadnicze znaczenie dla nie tylko naszego globalnego rynku finansowego miała decyzja Fedu. I myśmy parokrotnie o tym rozmawiali. Ja działania Fedu w ostatnim okresie bardzo uważnie obserwuję i muszę powiedzieć, że one stwarzają niezwykle interesujący obszar do rozważań. Dlatego, że tak, pod koniec ubiegłego roku upowszechniło się na rynku światowym finansowym takie przekonanie, że Fed wchodzi w bardzo mocną fazę zacieśniania polityki pieniężnej. Było oczekiwanie, że będą 4 podwyżki stopy procentowej w roku 2016, czyli że Fed dojdzie gdzieś w okolicy 1%, a może nawet leciutko wyżej na podstawowej stopie funduszy federalnych. No, jak było takie oczekiwanie, a równocześnie, co też wielokrotnie podkreślałem, Fed się wycofał z luzowania ilościowego w odróżnieniu do Europejskiego Banku Centralnego, czyli powrót taki do klasycznej polityki pieniężnej.
Czyli nie no drukuje, to jakby tłumaczyć.
Tak, a ja prosto, nie lubię sformułowania ja wiem,
dlatego
o drukowaniu,
ja to mówię,
ale
dlatego okay. Ja to mówię, panie dobrze, profesorze.
Dobrze. No i to sprawiło, że na przełomie grudnia-stycznia dolar był bardzo mocny. Ja przypomnę, bo to się szybko zapomina, ale to był moment, kiedy wystarczył dolar i 7 centów, żeby kupić 1 euro. Po czym okazało się, że inflacja w Stanach nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Gdzieś w okolicach 1% się zatrzymała, ostatnio nawet znowu leciuteńko spadła. I Janet Yellen, szefowa Fedu, troszeczkę zmieniła swój język. To znaczy nie powiedziała, że my się wycofujemy z tej polityki, ale będziemy to robić wolniej. Więc jak będziemy robić wolniej, to te oczekiwania na bardzo mocnego dolara natychmiast zelżały. No i mamy w tej chwili dolar i 13 centów, żeby kupić 1 euro. Ale muszę powiedzieć, że wczoraj Fed właściwie dał dowód mistrzostwa w swoim języku komunikacji z rynkami. Dlatego, że powiedział coś takiego, że stopy procentowe będą na poziomie niższym niż ten, który może być oczekiwany w dalszej przyszłości. Czyli w gruncie rzeczy zasygnalizował coś takiego. Teraz nie będziemy tak mocno podnosić, ale to nie znaczy, że nie będziemy podnosić później. I w rezultacie, jeżeli patrzymy z tej krótkiej perspektywy, jedno, dwu, pięciodniowej, to tam były gdzieś różnice wielkości 1 centa na kursie się zmieniał. Także jak gdyby zapanowali nad tym procesem. W tej chwili jest takie oczekiwanie, bo rynek oczywiście cały czas to kalkuluje, że jest 70% prawdopodobieństwo, że do końca tego roku będzie jednak jeszcze przynajmniej 1 podwyżka. Ale nie jest to 100%.
Czyli tylko może Kowalski mógłby w dolara zainwestować.
Znaczy ja cały czas stoję na stanowisku, że ze wszystkich walut świata w tej chwili dolar wydaje się najpewniejszą walutą inwestycyjną. Ja się tego trzymam. Ale teraz, bo wracajmy do Polski. No i oczywiście te ruchy na rynku globalnym, te wzajemne przesunięcia euro i dolara, one się odbijają natychmiast na polskim złotym. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dolar w stosunku do euro zmienia się o 1 cent, to ta różnica na złotym to są 3-4 grosze, prawda? Także to się natychmiast odbija. Więc to jest jeden element sytuacji globalnej. Natomiast niestety jest także coraz wyraźniej widoczny nasz czynnik pewien lokalny. Mianowicie rząd dopiero co złożył aktualizację programu konwergencji, czyli tego programu, który mówi o dostosowaniu naszych finansów publicznych do wymogów unijnych. W tej nowelizacji widać, że o ile rok 2016 jest jeszcze pod kontrolą, to na rok 2017, gdyby, bo tam pewne rzeczy warunkowo pokazano, gdyby chociaż o 1000 zł podniesiono kwotę wolną, a gdyby utrzymano, gdyby wrócono do VAT-u, który wiadomo 23% jest do końca tego roku, więc wrócono do 22%, gdyby nie daj Boże obniżono wiek emerytalny, to tam się robi już dziura na grubo ponad 20 miliardów, na które finansowania po prostu nie ma. Co w tym momencie robią ci, którzy kupowali polskie papiery skarbowe? No przewidują, że to jest mniej atrakcyjny perspektywicznie instrument inwestycyjny i wychodzą z Polski. I to jest widoczne. No a wtedy kurs na to reaguje.
Czyli złoty traci. No ale jak złoty traci, to eksporterzy mają większe pole do zarobku.
Oj, panie redaktor, ja tu się zgadzam w 200%, nie tylko w 100 z panem profesorem. To jest taka bardzo rzetelna i solidna analiza tego, co jest. To tak nie jest. My potrzebujemy stabilizacji, czy eksporterzy, czy importerzy. My musimy być przewidywalni. Nie może być tak, że o 10% waluta nam skoczy i ci, co importują, to tracą. Więc gdzieś te koszty zakupu też są wyższe. Potrzebna jest stabilizacja. To tutaj ja bym tutaj nie dziwił, że dzisiaj zarobimy. Dzisiaj zarobię, jutro stracę. To tak, to się nie przekłada na jakieś wielkie zyski z eksportu.
Czekamy też na kolejny rating i może tutaj jest to związane.
No oczekiwanie na Moody's w maju jest rzeczywiście dosyć silne. A Moody's zwraca uwagę na kondycję papierów skarbowych, także to też jest rzeczywiście wyzwanie, które inwestorzy biorą pod uwagę.
Do dyskusji wrócimy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, 10.32. Dziś goście profesor Dariusz Filor, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes Hydromechaniki. Wczoraj Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding. Odbył się chrzest najbardziej zaawansowanego technologicznie statku w historii polskiego przemysłu stoczniowego. Pan profesor Filar. Zrobiło to na panu profesorze bardzo duże wrażenie.
Znaczy, zrobiło to na mnie wrażenie. Ja cały czas, od długiego czasu jestem takim samozwańczym rzecznikiem polskiego przemysłu stoczniowego, dlatego że uważam, że dzieją się w nim niezwykle interesujące rzeczy. Ten zwodowany wczoraj kablowiec, z tego co mi mówiono, co mogłem przeczytać, to jest rzeczywiście bardzo duże osiągnięcie technologiczne. To nie jest tylko ten fakt, że budujemy nowe jednostki, ale one
bardzo
także na tle tego, czego świat oczekuje w tej chwili, jest jakościowo bardzo interesujące. Ale pojawiła się też przy okazji tego wodowania jedna istotna kwestia. Mianowicie zwrócili uwagę pracownicy remontowej, że ich życie jako producentów to nie jest życie usłane różami. W tym sensie, że przy obecnych cenach ropy rynek tych wszystkich jednostek offshore'owych i działających właśnie na rzecz obsługi produkcji na morzu staje się trudniejszy. I w związku z tym w remontowej zaczynają już myśleć o tym, łącznie z zaangażowaniem biura projektowego, co będziemy produkować, jeżeli popyt na tym rynku, na którym do tej pory bardzo dobrze szło, będzie mniejszy. I
Dla mnie jako ekonomisty to jest klucz sprawy. Przemysł stoczniowy, czy jakikolwiek przemysł, rozwija się wtedy, kiedy jego szefowie są zorientowani na rynek i patrzą na to, gdzie jest tutaj pan prezes kiwa głową, ale pan prezes prowadząc firmę, myśli w ten sam sposób.
Prawda? Dokładnie.
Ja muszę znaleźć klienta. Jeżeli ja widzę, że rynek się zmienia, cały rynek globalny, to ja muszę na tym rynku szukać sobie kolejnego miejsca. I to jest właściwe podejście do rozwoju gospodarki.
Może dlatego stocznia remontowa Shipbuilding jest taką naszą perełką, która znalazła swoją niszę i miejmy nadzieję, że będzie kolejne nisze odnajdywać.
Panie redaktor, ja też siedzę po same uszy w tej ropie i w urządzeniach dla tego przemysłu i zgadzam się, to jest znowu 100% z panem profesorem w każdym calu, dlatego, że ja też teraz jeżdżę po całym świecie, moja córka teraz jest w Hanowerze, była
w Anglii. Pan prezes nam opowiedział świeże wrażenia z Japonii.
I nie są to wyjazdy turystyczne, tylko nie. Ciężka praca, szukamy inspiracji.
Dokładnie, szukamy nowego miejsca dla firmy, dla rozwoju tego całego przedsięwzięcia naszego. Także ja chylę czoło przed panem Sojką, który stworzył ten cały holding i ich ludzi oczywiście. Ale to był ten szef, który sterował tym wszystkim. I dzisiaj to, co mamy, to jest ta wielka chwała Polski. I tutaj żeśmy też rozmawiali, że dzisiaj w przemyśle okrętowym pracuje 18 tysięcy ludzi. To jeszcze więcej niż w najlepszych okresie. A jeszcze z firmami, które współpracują, to tutaj jest 33 tysiące ludzi. Czyli ile ludzi znalazło zatrudnienie? Tylko dlatego, że ta firma jest prywatna, że musi na siebie zarabiać, że musi dbać o pracowników, o przyszłość i to, co oni robią teraz, to naprawdę ręce się składają do oklasków i do pochwał. Naprawdę, to jest wielkie osiągnięcie.
Iwona, powiedziałaś, że remontowa to taka nasza perełka. Tak naprawdę to tych perełek stoczniowych mamy kilka. Ja zupełnie przypadkowo, można powiedzieć, dwa dni temu dowiedziałem się o niesamowitej inwestycji, którą realizuje Navimar International w Angolii. Oni wybudowali tam od podstaw na pustyni, nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, akademię, wyższą szkołę rybołówstwa i nauk o morzu. I to, że tak powiem, taka inwestycja, w której brało udział 93 polskie firmy i która w tej chwili przez Unię Europejską jest rozważana jako taka wzorcowa inwestycja, jak się poruszać w Afryce. Jak
z kolei tam pan prezes Roman Kinda. Prawda?
Tak, właśnie, z nim rozmawiałem na ten temat. Jest pokazywana taka wzorcowa, jeszcze w kontekście, jeżeli weźmiemy emigrantów, którzy wędrują w tej chwili do Europy, to jest właśnie rozwiązanie, jak ten problem można byłoby rozwiązywać, dając im tam na miejscu szansę, żeby oni się tam rozwijali, żeby rozwijali naukę, wiedzę, posiadali odpowiednią i żeby tam mieli miejsca pracy. Więc polski sektor stoczniowy, że tak powiem, jest nie tylko innowacyjny przez to, co produkuje, ale też przez to, że wychodzi na inne rynki i buduje sobie już tam rynek jak gdyby na przyszłość, bo wiadomo, że jeżeli...
I ma słaby PR w kraju.
Jeżeli te osoby, które skończą tą uczelnię, będą uczone przez polskich naukowców, bo one będą, tam będzie polski program w ogóle nauczania, nie mówię o języku, ale o całym programie tej wiedzy, która będzie tam przekazywana, to oni będą później związani siłą rzeczy z naszym rynkiem i będą jak gdyby... Jeżeli będą czegoś potrzebowali, będą w pierwszym rzędzie szukali w Polsce tego.
Ja nieskromnie powiem, że kopia mojej firmy jest w Malezji wybudowana. Tam mój klient, który u mnie zamawiał podzespoły i zespoły, wybudował na wzór mojej firmę w Malezji. Także to nie jest jedyny przypadek taki, gdzie może to jest nieskromne, ale to są takie
nie,
fakty.
Panie prezesie, to nie jest nieskromne. Tym się należy chwalić, no dlatego że to pokazuje, do jakiego stopnia polskie prywatne przedsiębiorstwa przestały być biorcą tylko pomysłów, rozwiązań ze świata, ale zaczynają same bardzo intensywnie wychodzić w
dokładnie.
Świat. To taki przełom jakościowy, a ja żałuję, że to, o czym wspomniałeś, Maćku, że dowiedziałeś się o tym przypadkiem, tak jak ja się teraz dowiedziałam właśnie od ciebie, a szkoda, bo można byłoby szerzej na ten temat rozmawiać i chwalić się
tym. Ja mogę w takim razie tutaj autopromocję zrobić, ponieważ Radio Gdańsk wzięło patronat nad zjazdem 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, z którego się wywodzi wielu właśnie takich menadżerów, między innymi pan Roman Kinda. Dlatego z nim rozmawiałem na ten temat, ponieważ on będzie uczestniczył w panelu absolwentów w czasie tego zjazdu, który jest planowany na 25 czerwca. I zachęcam wszystkich absolwentów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do zapisywania się na ten zjazd.
To jeszcze tylko małe sprostowanie. Wczoraj kablowiec nie został zwodowany, tylko ochrzczony, tak? I on popłynie niebawem w swój pierwszy rejs. Ostatnio coraz częściej mówi się o pomyśle budowy trasy Via Carpatia. To umowna nazwa korytarza transportowego, który będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, aż po Grecję. Przewidywana jest także budowa odgałęzień w kierunku na Ukrainę i Białoruś i w kierunku portów polskich. To właściwie będzie szlak autostrad, linii szybkiej kolei, który, patrząc od strony mórz, połączy Bałtyk z Morzem Czarnym i z Adriatykiem. No, wygląda na nieprawdopodobną inwestycję. Bardzo zależy Litwinom na tej inwestycji. Oni dogadują się właśnie z Chińczykami, którzy mieliby partycypować w budowie infrastruktury. Prawdopodobnie ta inwestycja, jeśli rzeczywiście by szła wzdłuż polskich wschodnich granic, byłaby takim skokiem do rozwoju gospodarczego terenów na wschodzie. I się pojawia jedno ale. Port w Kłajpedzie na tym bardzo by zyskał. Czy to nie będzie konkurencja dla portu w Gdańsku?
Nie, absolutnie. Ja uważam, że to wręcz nam może pomóc. To jest na tej zasadzie, że im więcej infrastruktury, im większe możliwości wzrostu dla polskiej gospodarki, tym większe później szanse na obrót w polskich portach. To jest jak gdyby na zasadzie korzyści skali. Jeżeli powstanie taka droga, to nie tylko, że port w Kłajpedzie na tym zyska. My też możemy na tym zyskać, ponieważ będzie łatwiejszy dostęp do Europy Wschodniej z naszych portów. Przecież my mamy już autostradę na południe i ta autostrada nie ma żadnego problemu, żeby się połączyła później z tą Via Carpatica. Więc jak najbardziej to jest korzystna inwestycja dla polskich portów, dla trójmiejskich portów.
Mm-hmm. Panów zdaniem?
Jeśli chodzi o mnie, to wszelkie inwestycje, lotniska, autostrady, drogi kolejowe, to jest krwioobieg dla gospodarki, dla całego życia w tym regionie. Także to jest bardzo ważne. Niemniej jednak trzeba rozważyć zagrożenia, które mogą powstać, co będzie z polskimi portami lotniczymi, tak jak teraz na przykład dla Warszawy, dla Gdańska i innych, czy to nie będzie duże zagrożenie, czy nie przeniesie się ta część tego biznesu.
Ale tu chyba bardziej chodzi jednak o przewóz towarów, panie prezesie.
Ja jestem za. Ale to trzeba
porty lotnicze chyba by nie straciły.
Popatrzmy, jak wzrosły w ogóle gospodarka na skutek budowy A1. To jest trochę dalej od nas, ale też będzie miało na nas oddziaływanie, też będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy.
Tak, tak.
Znaczy ja do tego zrobię troszeczkę taki historyczny komentarz. Ja się przed laty zajmowałem twórczością Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dlatego, że my Eugeniusza Kwiatkowskiego kojarzymy przede wszystkim jako działacza gospodarczego, ale on także dużo pisał, zostawił wiele książek o tematyce gospodarczej. I jedna z takich podstawowych tez w myśli Kwiatkowskiego to była taka, że dla gospodarki polskiej niezwykle istotna jest oś północ-południe. Że on to próbował też historycznie ustawić, że największe sukcesy gospodarcze Polska odnosiła wtedy historycznie, kiedy ta oś północ-południe mocno działała. Także z tego punktu widzenia Via Carpatia, ja bym powiedział, to jest takie wzmocnienie tej osi. Natomiast nie martwiłbym się o to, że prędzej czy później powstaną jakieś łączniki za jeden, bo to będzie bardziej sieć o takim ukierunkowaniu niż pojedynczy szlak.
Popatrzmy sobie na mapę Niemiec. Tam przecież tych autostrad w poprzek i wzdłuż jest od groma. One też łączą porty między sobą. Nikt się nie obawia, że przez to, że jest autostrada na lądzie, ktoś nie będzie wpływał do portu, bo będzie mógł się przetransportować między tymi portami i autostradą. To jest sieć, krwioobieg i jak najbardziej to tylko i wyłącznie może pomóc Polsce i pośrednio też naszym portom.
Trudno się nie zgodzić, ja też się zgadzam. Niemniej jednak takie jakieś podświadomie pytanie się rodzi, ale to pytanie, nie obawy czy zastrzeżenia, tylko żeby to było mądrze przeanalizowane, połączone.
No trzeba się w to mądrze wpiąć.
Wpisać, tak, wpisać.
Nie, wpiąć, tak. Chyba oczywiście. Powinniśmy w świat puszczać informacje, że mamy porty, mamy bardzo sprawne porty, takie, które mają całą super infrastrukturę, które się rozbudowują, które mają nieprawdopodobne połączenia, również te dalekowschodnie. No i czas najwyższy, żeby zacząć promować nasze porty, zanim ktoś będzie chciał skorzystać z Via Carpati, jadąc z południa na północ do Kłajpedy z pominięciem portów polskich, żeby pokazać,
ja myślę,
że u nas się szybciej odprawia,
nie
lepiej.
Nie, popatrzmy na
zawsze
to.
Zawsze to jest jednak konkurencja.
Popatrzmy na to w ten sposób, że to jest dostęp dla polskiego portu, dla gdańskiego, gdyńskiego portu, do wschodniej Rumunii, do wschodniej Słowacji i wschodnich Węgier. W ten sposób na to trzeba patrzeć, że w tej chwili dojechać z Gdańska w tamten rejon jest bardzo trudno. Jeżeli powstanie taka droga, to potencjalni eksporterzy, importerzy mogą rozważać polskie porty w Trójmieście jako te, przez które będą tam właśnie dostarczały lub wysyłały stamtąd towary.
Ale to wszyscy jesteśmy zgodni, że to jest rozbudowa tego krwiobiegu dla gospodarki nie tylko europejskiej, ale
i a jak to bardzo pobudzi naszą wschodnią ścianę?
To trudno powiedzieć. No, co wszystko jeszcze do tego potrzebne są uwarunkowania polityczne, bo wiemy, że co z tego, że budujemy, że współpracujemy, jak nam tam blokują przejazdy naszych ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. Także to jeszcze do tego muszą dojrzeć wszystkie państwa, które są zainteresowane tym.
Ale jest to tak czy inaczej wzrost potencjalnych możliwości, tak przynajmniej.
Jest. Mając potencjał zawsze łatwiej niż go dzisiaj nie ma. To jest bezdyskusyjne.
No i jeśli trwają takie rozmowy z Chińczykami, żeby wybudować tę trasę, to lepiej, żeby ta trasa wiodła wzdłuż polskich granic i żebyśmy my partycypowali w tej dyskusji i nie przespali jednak okazji i traktować to jako okazję i ją wykorzystać.
No szczerze wolałbym, żeby to nasze firmy budowały bardziej niż chińskie, bo mamy przykre doświadczenia, ale...
Nie, rozmowy są z Chińczykami, ale...
Ale no... Taka jest rzeczywistość.
Bo to Litwini zaczęli te rozmowy akurat. No ale w tym wypadku mamy szansę się do tego przyłączyć.
Nie możemy stać na boku.
I walczyć o nasze firmy, żeby też miały w tym udział jak największy. Zmieniamy temat. Wczoraj w Amber Expo odbyły się targi pracy. Było 170 wystawców, którzy zaprezentowali co najmniej 3,5 tysiąca różnorodnych ofert pracy. Tłumów nie było. I takie pytanie, czy z takich targów, na takich targach da radę zdobyć wymarzonego pracownika?
No, jeżeli ja mam powiedzieć, to ja nie wierzę w to za bardzo, że na takich targach oczywiście informacja taka może dotrzeć do szerszej jakby grona zainteresowanych. Natomiast w tej chwili chyba firmy idą w tym kierunku, że starają się wykorzystać te kadry, które są na rynku, a jeszcze troszkę jest tych kadry i szkoli we własnym zakresie, w własnej firmie. To jest jakby nowy kierunek taki, który się otwiera. Zresztą do tego się wpisały też biura pracy. I to jest chyba rozwiązanie, żeby w ten sposób...
Ale czy poprzez targi na przykład nawet na szkolenia do swojej firmy można ściągnąć ludzi zainteresowanych? Czy u pana to inaczej wygląda?
Biorą wszystkie instytucje tam, bierze biuro pracy, biorą firmy udział w tych targach. Więc to jest też taka informacja dla młodych ludzi, którzy szukają pracy, którzy będą szukali pracy, oni już mogą sobie tutaj popatrzeć, jakie dla nich są oferty, jakie są możliwości. No, to jest taka kampania informacyjna według mnie, bardziej niż konkretne zdobywanie pracownika.
Trzeba pamiętać, że na Pomorzu jest jedna z najmniejszych stóp bezrobocia. Więc to, że tłumów tam nie było, to może wskazywać na to, że po prostu nie ma wielu ludzi, którzy w tej chwili aktywnie szukają pracy. Poza tym robienie tej imprezy w Amber Expo to jest takie trochę oderwanie od tego, gdzie mogliby być ci ludzie, którzy szukają pracy.
Na przykład, czy nie do Nowego Dworu Gdańskiego?
Można by było tak, ale ja tutaj znowu będę...
Albo w
chwalił swoją instytucję, uważam, że można to robić na uczelniach. Nie mówię tylko o Uniwersytecie Gdańskim, ale też są takie targi robione na innych uczelniach i tam faktycznie łatwiej przyjść studentowi, wyjść z zajęć, chociażby na chwilę pójść zobaczyć, jakie są propozycje. Tam są.
Ale to bariera dla osób starszych, które szukają.
Jaka bariera? Tam nie ma żadnego ograniczenia. Są targi, każdy może przyjść i popatrzeć. Powiem, że na tych targach, które są organizowane właśnie na uczelniach, jednak jest dużo ludzi, dużo osób, które chodzą, szukają, no bo to są akurat ci ludzie, którzy faktycznie zaczynają szukać pracy, rozglądać się, szukać możliwości, zastanawiać się, co chcą robić w życiu i wtedy takie targi w takich miejscach mają chyba większy sens niż Nowa Amber Expo, gdzie trzeba specjalnie pojechać, żeby, że tak powiem, poszukać wśród tych pracodawców.
A osoby z grupy 50+.
No, oczywiście, to targi są dla wszystkich. To, ja już się tutaj nie zgadzam. Targi mają sens. Czy one będą na uczelni, bardzo wskazane, czy będą w Amber Expo, to jest cały czas ilość informacji, która może dotrzeć do zainteresowanych. I tutaj nie może powiedzieć, że ta jest lepsza, ta jest gorsza. Każda inicjatywa, która powoduje to, że człowiek może znaleźć pracę i swoją wizję swojej jakby przyszłości, to jest dobra inicjatywa. Ja się cieszę, że są takie targi.
A ja znowu tylko króciutki komentarz makroekonomiczny. Pamiętajmy o tym, że biegnie w tej chwili trzeci rok z kolei, w którym w Polsce bardzo wyraźnie przyrasta liczba nowych miejsc pracy. Bezrobocie jest najniższe od początku transformacji w gruncie rzeczy. I to, że takie targi, na których pojawiają się ci, którzy szukają pracowników, zaczynają mieć miejsce, jest dowodem, jak się zmienia rynek pracy. I moim zdaniem, zresztą z panem prezesem, myśmy też już parę razy na ten temat rozmawiali, rynek pracy będzie coraz większym wyzwaniem dla producentów, dla przedsiębiorców.
A to, że przyszło mało osób właśnie z grupy 50+, o czym to może świadczyć? Nie są zainteresowani, mają pracę, czy informacja do nich nie dotarła?
Trudno powiedzieć. Wszystko może być razem. I brak informacji, i brak jakiegoś, może zniechęcenie już szukaniem tej pracy. Może programów, które faktycznie dają im szansę przekwalifikowania się i znalezienia tej pracy, bo to są te takie jakby pola, gdzie tutaj jeszcze trzeba to dopracować, doskonalić. Na całym świecie ludzie w tym wieku pracują bardzo wydajnie i dobrze, ale pod warunkiem, że są odpowiednio przygotowani do tego. Mm-hmm. U nas ten proces przygotowania, proces edukacji, proces jakby informacji jeszcze troszeczkę ma do życzenia. Według mojej oceny, ja mówię z swojego punktu widzenia jako pracodawca, jako przedsiębiorca, czy tam jak to można nazwać.
To do pana prezesa jeszcze jedno pytanie, bo na Pomorzu bardzo, ale to bardzo brakuje informatyków. Się okazuje, że z roku na rok brakuje ich coraz więcej. Mamy tutaj w Trójmieście sporo firm, które korzystają, dużych, międzynarodowych, które korzystają z naszych informatyków. Tak. Jak wygląda walka o informatyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie też nie potrzebują państwo niesamowicie wyspecjalizowanych, chociaż może się mylę, informatyków, ale nie jesteście w stanie im zapewnić takich zarobków i takich dodatków, jak oferują wielkie koncerny?
Znowu się nie zgodzę z panią redaktor.
To dlatego, ja się cieszę.
Dlatego, że ci, co potrzebują, to mają tych informatyków, ja też mam i nie narzekam, że ich nie ma na rynku. A że płace są dostosowane do ich oczekiwań, to fakt, że pracują w tych firmach. Czyli te firmy, które potrzebują, mikro, małe i średnie, one pozyskują tych ludzi i to nie jest taki wielki problem. W ogóle jest problem ze znalezieniem.
To się zmieniło, bo jeszcze rok temu pamiętam utyskiwanie wielu przedsiębiorców, że nie stać ich na informatyka.
To nie jest tak. No, trzeba mieć ten pomysł na funkcjonowanie firmy. Trzeba tą firmę dostosować do warunków rynkowych. I narzekanie tu niczego nie rozwiąże. Trzeba szkolić, trzeba wydać pieniądze, jeśli trzeba dokształcić człowieka, trzeba zaryzykować i wtedy...
A te możliwości
trzeba płacić
są.
Normalne pieniądze. Także to jest... My tutaj w tej chwili i u syna, i u mnie, żeśmy zwiększyli zatrudnienie inżynierów. Znaleźli się. Jeśli jest odpowiednia płaca, odpowiednie potraktowanie pracownika, odpowiednia ścieżka kariery, oni są.
To jeszcze jedna rzecz. W Gdańsku planowane jest utworzenie Centrum Rozwoju Talentów, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł zbadać swoje predyspozycje zawodowe i uzyskać diagnozę swoich możliwości i dowie się tam, jaką ścieżkę kariery powinien obrać, czy zmienić pracę. Potrzebne jest takie centrum. Przydałoby się.
Na pewno. Wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł. Człowiek, który nie do końca wie, w czym jest dobry, na pewno znajdzie tam pomoc. Więc...
A jak wytłumaczyć takiej osobie, żeby przyszła do takiego centrum?
No jeżeli jest jej ciężko na rynku pracy, jeżeli ma pracę, z której jest niezadowolona albo w której za mało uważa, że zarabia, no to tu ma szansę pójść, dowiedzieć się, co powinna zrobić, w czym się dokształcić, bo akurat w tym jest dobra i wystarczy, że powiedzmy niewielkim stopniu podniesie swoje umiejętności, wiedzę, żeby dostać lepszą pracę. No więc tutaj to, ten projekt ja bym obserwował nie jako skierowany tylko i wyłącznie do osób, które nie mają pracy, ale nawet do osób, które mają pracę i chciałyby znaleźć lepszą, taką, która im bardziej odpowiada. Więc może się zdarzyć, że tym ośrodkiem będzie nawet większe zainteresowanie niż takimi targami pracy, no bo to nie jest ograniczenie do jakiejś grupy, która tylko i wyłącznie właśnie jest na etapie poszukiwania pracy, ale też do osób, które mają.
Czyli będziemy mogli się dowiedzieć o naszych słabych, ewidentnie słabych stronach w walce o karierę i tych mocnych, z których sobie może nie zdajemy sprawy, a które powinniśmy jakoś wyeksponować.
Mi się raz zdarzyło przejść przez taki test, gdzie pani właśnie od HR-u, że tak powiem, zadała mi 150 różnych pytań i na tej podstawie określała jakiś mój profil osobowości i tak dalej. Ale to było robione na zlecenie jakiejś dużej firmy, która poszukiwała pracowników. Normalnie przeciętny człowiek nie ma dostępu do takich badań, więc jeżeli coś takiego powstaje, to należy się tylko cieszyć i polecać, żeby korzystać z tego.
Panie profesorze, jedno zdanie?
Znaczy, jedno zdanie. W Polsce wciąż jest stosunkowo niski współczynnik tak zwanej aktywności zawodowej. Jest wciąż sporo ludzi biernych zawodowo, więc jeżeli tego typu rozwiązanie dotrze do tych biernych, to może oni wejdą na rynek pracy, co byłoby bardzo pożądane.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca uniwersytecki, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes Hydromechaniki. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.